Więc będzie dziś o Bogu. Bogu w Trójcy Jedynemu. Tak to mówimy, chociaż nie, słowo Trójca nie występuje w Biblii. I no w sumie to lepiej mówić Bogu w trzech osobach, chociaż to jest jedna osoba. Jest jeden Bóg w trzech osobach. Jest, mamy z tym jako ludzie problem, no bo to nie jest na naszą ludzką miarę. Nie mamy żadnego doświadczenia takiego, które by nam jakby przybliżało ten obraz. Są różne takie porównania, a to takie, a to takie, a to woda, lód, para i tak dalej, że to niby to samo, ale Bóg jest taki sam w ciągu jednej chwili. Jest ich trzech, jest ciągle takimi samymi. Nie, jeden się zmienia na drugiego. To sprawiało, że w historii pojawiało się z tego tytułu wiele takich herezji, które właśnie, no, świadkowie są tylko jedną z nich, natomiast jest wiele, nawet takim powiedzmy, no, w kościele, który byśmy nazywali kościołem chrześcijańskim, chociaż ta prawda należy do fundamentów. I bywało też tak, znamy taki przypadek tu w Kielcach, że kiedyś, no, ponieważ pastor był znany za granicą, został zaproszony do jednego ze zborów i mówił, w zasadzie nic takiego kontrowersyjnego nie powiedział, ale gdy sprawdzono, co on głosi wcześniej, do jakiej wspólnoty należy, okazało się, że no właśnie, że to jest ktoś, kto nie wierzy w Boga w trzech osobach. No i zrobił się problem, taki niemały problem, no bo kto kogoś zaproszono, kto nie jest tym, który głosi zdrową naukę. Więc to jest trudna sytuacja. To nie jest prawda do zrozumienia, żeby to było jasne. To jest prawda do wiary. Nasz umysł tego nie obejmuje i nie obejmie nigdy w życiu, w tym życiu, po tej stronie. Po drugiej tak, ale tej stronie próbujemy na różne sposoby. I ja znam co najmniej z pięć z takich porównań, jak to wygląda i tak dalej. Ale nikt z nas tego nie wie, jak to wygląda. To my sobie tak tłumaczymy, my ludzie, że to na pewno tak, albo na pewno tak, a to ojciec z synem ustalają coś i tak dalej. To są wszystko nasze dywagacje. Bóg się przed nami tłumaczyć nie będzie i nie robi tego. I wszystko, co o Bogu wiemy, to nie przez naszą dedukcję, żeśmy się tak wykombinowali, ale przez Jego objawienie. I to jest coś, co to objawienie, już możemy się nad nim zastanawiać, ale my nic, takiej prawdy, że jest Bóg w trzech osobach i to nie są trzy osoby, ale jedna, człowiek by nie wymyślił. To przekracza nasz umysł, dlatego tak kombinujemy. Nie wymyślił. Prawda o Boże, Trójcy, użyję tego słowa, ale chodzi o Boga w trzech osobach, który jest jeden, jest poza naszym zasięgiem. Nie wymyślilibyśmy czegoś takiego. Nie ma w historii ludzkości, żeby ktoś coś podobnego wymyślił. Dlatego to jest prawdziwe. To mnie kiedyś przekonało, o lata, lata temu. Ja mówię, skoro człowiek by tego nie wymyślił, to może być tylko od Boga, bo to jest poza ludzkim zrozumieniem. I o takim Bogu chcę wam dziś powiedzieć. My ciągle mówimy o tym, że przed chwilą mówili o Bogu Wszechmogącym. Czasami takie objawienia przychodzą. Pamiętam takie objawienie, niech was to nie zgorszy, to była katolicka święta. Wcześniej wiele takich życiorysów świętych katolickich słyszałem. Pamiętam jej imienia, to była kobieta, która powiedziała, że miała problem z Trójcą i Bóg przyszedł do niej i jej to wytłumaczył. Ona już nie ma żadnego problemu, ale wytłumaczyć komuś innemu tego nie potrafi. To dokładnie tak jest. To jest objawienie. To jest coś, co nie jesteś w stanie potem przełożyć na ludzki, zrozumiały język. Bo to jest coś spoza tej rzeczywistości. Dlatego jest to prawda wiary. Na temat tego, co Pan nam objawia, bo wszystko, co o Bogu wiedzieć można, nam objawił, my prowadzimy różne rozważania. Aha, to znaczy, że to jest to albo to. I to już nam wolno robić, ale nic nie możemy dołożyć do objawienia. Objawienie jest takie przez Boga podane, jest skończone i zamknięte. Więc wiemy o tym, że jest Ojciec w niebie. Śpiewaliśmy właśnie przed chwilą, że jest Ojciec, który tak ukochał świat, czyli nas, że posłał swojego Syna, za nas, aby On wziął i posłał, czyli przyjął ludzką postać, ludzkie ciało, umarł na krzyżu, za obciążony naszymi grzechami i wziął za te nasze grzechy karę, a później zmartwychwstał. Taka jest w skrócie Ewangelia. Ale żebyśmy mogli żyć życiem świętym, tym, którego Bóg, do którego Bóg nas powołał w ogóle jako ludzi i nie daliśmy rady, bo dał prawo, ale nie byliśmy w stanie go wypełnić jako ludzie, to posłał też Ducha Świętego, też Bożą osobę, która właśnie dzisiaj wspominamy ten czas, kiedy Bóg no, jakby w taki spektakularny sposób przyobległ mocą Kościół, ale ten Duch Święty działał już wcześniej pośród no, apostołów i to, co Bóg robi przede wszystkim, co On robi, Duch Święty, to rodzi nas do nowego życia. I o tym Pan Jezus też mówił, że nikt nie może wejść ani zobaczyć Królestwa Niebieskiego, jeśli się nie narodzi na nowo. To robi On, Duch Święty. Więc jest ich trzech, jest ich troje. Jest Ojciec, który kocha i planuje plan. Takie polecenie wziąłem od Ojca, powiedział Pan Jezus. Ten, który przyszedł, wykonał ten plan, to polecenie. I ten, który teraz o tym planie opowiada i wywyższa tego, który się poddał Ojcu całkowicie. Z mojego weźmie i wam oznajmi. On mnie wywyższy, kiedy przyjdzie, powiedział Pan Jezus. Czyli mówi to o Duchu Świętym. Chcę wam pokazać, że to jest takie spójne i niesamowicie bezpieczne dla nas. Jeżeli sobie poradzimy, a to jest też Boża łaska, Boży dar, trzeba o to, tak jak wszystko, żeśmy tutaj przed chwilą powiedzieli, czasami Bóg to daje w sposób absolutnie niezasłużony, taką właśnie Bożą łaskę, a czasami, kiedy się z tym borykamy, Pan daje objawienie na odpowiedzi na nasze modlitwy, więc jeżeli mamy z tym problem, no ja powiedzmy kiedyś miałem, jakieś tam 10 lat temu, może ponad 40, natomiast kiedy Bóg się dotknął mojego życia, to pierwszym, co zrobił, to z tego, co było dla mnie problemem, to rozwiązał. Nie dał wytłumaczenia, nie dał wyjaśnienia, nie dał takiego jednego po drugim logicznego wytłumaczenia, ale uspokoił moje serce. I przez te kolejne lata, kilkadziesiąt lat, tylko dodawał pewności, spokoju, takiego, żeby kiedyś zobaczysz, kiedyś zrozumiesz, kiedyś doświadczysz. To jest wiara, bo Trójcy nie zrozumiemy, Boga w trzech osobach nie zrozumiemy umysłem, to jest objawienie, które Bóg, jeżeli zechce, da każdemu z nas, ale póki nie daje, póki to po prostu wierzmy, że tak jest, bo tak mówi Boże Słowo i w Starym, i w Nowym Testamencie. Ojciec jakby jest tym, który ten plan Ojca, o którym mówi Pan Jezus, to jest Jego plan. On nas tak ukochał. O tej miłości Ojca powiem na końcu, bo ona jest niesamowicie ważna, żebyśmy ją zrozumieli. To jest, bo tak czasami przechodzimy do porządku dziennego nad tym. Ale po kolei, to Ojciec jest tym, który ten plan jakby w jego serce ten plan powstał. Potem przyszedł Pan Jezus i od samego początku, kiedy tylko miał przyjść, uczestniczy w tym Duch Święty. Myślałem, że najwięcej w Biblii jest o Jezusie, no bo przecież cztery Ewangelie, to są Jego nauczania, Jego czyny, Jego zachowanie, możemy czytać. Takie miałem przekonania, ale kiedy zacząłem właśnie troszeczkę się nad tym zastanawiać, przecież Pan Jezus mówi o sobie, że ja nie mówię niczego innego niż to, co usłyszałem od Ojca. Albo nie czynię niczego innego, gdzie nie widziałem, że Ojciec to czyni. Czyli patrząc na życie Pana, zresztą on sam to powie, widzimy, jakim jest Ojciec. Czyli mamy objawienie Ojca, które jest w Chrystusie, w Jego Synu. Powiedział, Ojciec jest taki jak ja. Filipie, pokaż nam Ojca. Filipie, tyle czasu jesteś ze mną i jeszcze nie zrozumiałeś, że jestem w Ojcu, Ojciec we mnie. Kto mnie widział, widział Ojca. Mój Pan Jezus w Ewangelii Jana. Czyli o Ojcu też możemy się dowiedzieć, patrząc na Syna. Zobaczcie, to On jest autorem, Ojciec tego planu. To On go tu posłał. To On założył ten świat. To On go tu przysłał. I On też obiecał nam to, co dzisiaj, co jest dzisiaj no, świętowane, No to jest takie, powiedzmy, to święto, które jest biblijne, bo Pięćdziesiątnica była takim świętem żydowskim, to jest święto żniw. I to jest coś, co Pan Jezus, jakby Bóg celowo w tym czasie dokonał to wylania Ducha Świętego, właśnie po to, aby zapowiedzieć te wielkie żniwa, które są przed Kościołem, bo wtedy mówimy o powołaniu Kościoła w tym jakby dniu Pięćdziesiątnicy. I że to będzie właśnie takie bogate, bo jest potężne żniwo zebrane już dla Bożego Królestwa. Więc Ojciec zaplanował, Syn dokonał, a Duch teraz jakby to wszystko realizuje, prowadzi, wspiera nas. Powiedziałem przed chwilą, że bo Pan Jezus powiedział, czekajcie na obietnicę Ojca, mówiąc, nie odchodźcie z Jerozolimy, kiedy się kończy Ewangelia Łukasza i kiedy się zaczyna Dzieje Apostolskie, pozostańcie na obietnic, będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. To była obietnica Ojca. To Ojciec też chciał nas wyposażyć do tego, żebyśmy mieli siłę do życia, moc do życia. I bardzo ważne jest zrozumieć, że jakby w wielu miejscach, to kiedy już pokazywałem co w niektórych kazaniach, że tu jest cała Trójca zaproszona do tego, żeby jak czytamy, że Ojciec to, Syn to, że Pan to, Ojciec to albo Bóg to, a Duch to robi. To jest cały czas mowa o Bogu w trzech osobach. Chociaż my nie głosimy bałwochwalstwa, że są trzy różne osoby. To jest tak przekraczające nasze zrozumienie, że ludzie już się wstydzą albo mają problem, czy mają się modlić do Pana Jezusa, czy do Ducha Świętego, czy do Ojca w niebie i czy nie obrazi jeden z drugim, a czy ten zrozumie, a tamtemu jak lepiej, jak tamtemu powiem, ja to wszystko słyszałem. Może nie wszystko było w moim sercu, ale słyszałem od ludzi, że takie problemy mają. No to jest taki problematyczny temat. Bóg w trzech osobach. Tylko, że tam nie ma ani cienia zazdrości. To w ogóle nie jest z tej ziemi. Tam nie ma żadnego współzawodnictwa. Tam jest wszystko harmonijnie, wspólnie i nikt się nie obraża. To my w swojej słabości, choćbyśmy wołali tylko do jednego, wszyscy będą wiedzieć, bo Bóg jest jeden. Będą wiedzieć, że my to wołamy. My tacy ograniczenie, Bóg się nie gniewa na naszą słabość, bo wiesz, czego nas uczynił i jacy jesteśmy. Ale idąc z Panem i kiedy Duch Święty nas prowadzi, powinniśmy porządkować nasze myślenie. Jak dzieci są małe, to rodzice są w stanie wybaczyć wiele rzeczy. To, że włażą na kolana, że mają brudne ręce, że mają brudne spodnie, a siadają gdzieś, gdzie nie powinny. I jesteśmy w stanie, nie zrozumieją. Ale kiedy już tak samo robi 30-latek, że czy ma brudne ręce, czy brudne spodnie, to na ten temat to już mamy pewne wymagania. Przecież ojciec się nie obrazi, że ktoś się tak zachowa, ale ma prawo oczekiwać. Bóg od nas oczekuje tego, żebyśmy porządkowali nasze myślenie. I to ma nas skłonić do, to co teraz będę mówił, do tego, żeby porządkować, ale też do takiej pokory. Że na pewno nie jest tak, jak ja wam będę mówił, bo to nie znaczy, że mówię coś złego, po prostu to jest pewne zrozumienie. Bo to jest temat, którego człowiek nie jest w stanie dotknąć, ani go zrozumieć do końca. Po drugiej stronie, jak powiedziałem, tak jak pisze Paweł w liście do Koryntian, wtedy poznam, jak jestem poznany. Teraz widzimy niejasno. Wszystkie te przykłady, o których pamiętam, których nie będę przytaczał, są takie niejasne, są tak jak we mgle, jak w zwierciadle. Gdy czytamy w zwierciadle, to nie czytamy w lustrze, które my znamy, że jest wszystko odbite tak, że nawet jeszcze lepiej niż w rzeczywistości, tylko zwierciadle, które 2000 lat temu to był taki wypolerowany jakiś metal, czy to srebro, czy mosiądz i jesteście w stanie wyobrazić, że te cienie nie były takie wyraźne. To po prostu było coś było widać, ale to nie było tak jak w lustrze, o którym my dzisiaj mówimy. To nie o tym mówi Biblia. Biblia mówi o tym, że my czytamy i widzimy w takich niejasnych wszystko barwach. I kiedy na tych niejasnych barwach uważamy, że już wiemy wszystko, to ten sam Paweł mówi dwukrotnie, żebyśmy się tak nie pysznili tym, że już wszystko wiemy. Że kto już poznał, jeszcze nie poznał, mówi Paweł. I to dotyczy tego tematu bardzo mocno. To jest prawdziwy, fundamentalny temat naszej wiary, ale tutaj nie ma takiego mądrego, który powiedział, ja wam najlepiej wyłożę, albo ma być tak, jak ja chcę. Nie. Ja wam powiem o miejscach, właśnie jak zacząłem już, gdzie Ojciec działał. Ojciec zaplanował, Syn przyszedł, a Duch Święty, którego tutaj wspominamy, że jakaś tam pewnie rocznica tego zesłania Jego się w tym Bożym porządku się teraz dokonuje, On działa ciągle i On, jest napisane, Pan Jezus powiedział, wprowadza we wszelką prawdę. On, gdy przyjdzie, mnie uwielbi, z mojego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty jest spójny z Synem i Duch Święty jest spójny z Ojcem. Bo jest napisane, że to On zna i jakby przenika głębokości Boże. Chodzi o Boga Ojca. Tylko On. Któż widział Boga z ludzi? Nikt. I tylko poza Duchem, który przenika Boga. Duch Święty jest spójny z Ojcem, jest spójny z Synem. Duch Święty jest po prostu jedną z tych części, z tych trzech osób, o których dzisiaj mówimy. To jest taka prawda. Ale żeby to nie było, bo jest. Ja wiem, jak to trudno brzmi czasami, jak się trudno z tym zmierzyć naszemu umysłowi. To po prostu, jeżeli chcecie dla łatwości, to mówcie, bo Pan Jezus nam to ułatwił. Tak powiem wprost. Jest taka modna dzisiaj tendencja, politycy, a to jedni, drudzy, planowali, że jest takie jedno okienko do wszystkiego. Że powinno być takie okienko, że ktoś przychodzi z jakąś sprawą i załatwiają wszystko. Oni już biorą, idą do tamtego pokoju, do tamtego, żebyś ty już nie musiał się zastanowić. Takim jednym okienkiem jest Ojciec. Myślę, że Ojciec mi wybaczy to porównanie. Pan Jezus, gdy apostołowie pytali, Panie, no to jak się mamy modlić? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, to On, Pan Jezus, powiedział. A gdy się zamykasz w komorze, żeby się modlić, to zamknij się, zamknij za sobą drzwi, a Ojciec Twój jest w ukryciu. On tam jest, On, Ojciec czeka na Ciebie, aby z Tobą rozmawiać. Jeżeli to, myślę, że Bóg się na mnie nie pogniewa, to jest takie uproszczenie dla nas, żebyśmy zobaczyli, że Bóg nas skłania, Pan Jezus nas skłania, wołajcie do Ojca. Nigdy nie ma w Biblii zapisanej modlitwy do Ducha Świętego. Jest jedna chyba, kiedy się kościoły modliły do Pana Jezusa. Ale wszędzie, we wszystkich modlitwach zapisanych w Biblii jest wołanie do Ojca w niebie, do Ojca. Czasami w tych modlitwach intymnych, w tych modlitwach, kiedy Go bliżej znamy, jest wołanie do Abba Ojca. Abba to bliska relacja, Abba to jest jakby sformułowanie tato, a Ojciec to miejsce, które ktoś ma, to jest autorytet, który Bóg ma nad nami, nad tą rzeczywistością, nad swoimi dziećmi. Natomiast nie każdy mówi do Ojca tatusiu. Tak to już jest, ojcowie nie zawsze sobie na to w cudzysłowie zapracują. Ale w tym wypadku to Ojciec nasz w niebie chce, żeby Go tak nazywać, ale nie na zasadzie, że się nauczyłem, będę mówił, tylko abyś Go takim znał, abyś spędzał z Nim czas, abyś z Nim rozmawiał, abyś mówił, pytał, oczekiwał odpowiedzi. Bóg będzie odpowiadał. Więc Bóg jest w trzech osobach. Ale zobaczcie, jak jest mocne, który się nigdy o sobie w takim znaczeniu nie wywyższa. On mówi o Duchu Świętym. Zobaczcie, jak On był od samego początku. Narodzenie Pana Jezusa, przyszedł anioł, powiedział, z Ducha Świętego narodzi się to, co w Tobie. Dlatego będzie Synem Bożym. Będzie nazwany Synem Bożym. Duch Święty jest od samego początku w życiu Chrystusa. Później, kiedy przychodzi On, Duch Święty, gdy przychodzi do naszego życia i niektórzy z nas tego doświadczyli, przynosi nam objawienie. Objawienie nie jest stąd. Objawienie to nie jest zrozumienie po ludzku. Wykalkulowałem, że jest Bóg w trzech osobach. Tego się nie da. Przynosi nam objawienie w sensie też przyszłości. W sensie tego, co się dzieje obecnie na świecie, co się dzieje w naszym życiu. Kiedy Bóg przychodzi z takim objawieniem, to przychodzi z takim nawiedzeniem, to czasami przynosi objawienie. Skąd to wiem? Przeczytajmy. Kiedy zwiastowano, najpierw miała zwiastowana Maria, a potem udała się z pośpiechem do swojej, ciotka, Elżbieta, ale to chyba była i ciotka, byśmy dzisiejszych byśmy powiedzieli. I jest powiedziane tak. To jest Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział od 39. Gdy Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami. Co mówi Elżbieta? Przeczytam to zaraz dalej. Zobaczcie, tu nie ma nic ze zrozumienia. Nic nie mogła tego wykalkulować. Same rzeczy, które tu wymienia Elżbieta, są z objawienia. Przyszedł Duch Święty. I Elżbieta mówi tak. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony jest owoc żywota twojego. Nie mogła wiedzieć, że jest w ciąży. To było objawienie. Skądże mi to, że matka mojego Pana... Zobaczcie wyznanie Elżbiety. Ona wie, że ten, który jest w jej łonie, dopiero mający może kilka tygodni, to jest jej Pan. To jest objawienie. Czy widzicie, że Duch Święty przychodzi i działa tak, że nas to po prostu rozwala, że On tak głęboko dotyka się. Owoc żywota twojego. Skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Oto, gdy uszy dotarło głos twojego pozdrowienia, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim i błogosławionaś, któraś uwierzyła, że wypełnią się słowa, które Pan do niej wypowiadał. Czy mogła wiedzieć? Pewnie nie. Raczej nie było SMS-ów, że mogła wysłać Maria do Elżbiety: objawił mi się anioł i powiedział, że będzie. Tak to nie działa. Ona dopiero teraz poszła. Poszła, miała zwiastowane. A gdy przychodzi do Elżbiety, Elżbieta wie wszystko. Tak jak my dzisiaj nie zwracamy na to uwagę. Nie. Ona nic nie powinna wiedzieć, Elżbieta, a wie wszystko. Wie, że jest Zbawiciel, że to jest jej Pan, że jesteś w ciąży, że uwierzyłaś w to, co się wydarzy. To jest Duch Święty. On jest na samym początku Ewangelii Łukasza, na samym początku Pana Jezusa. A jeszcze Zachariasz, gdy miał prorokowane wcześniej, jeszcze w tym samym rozdziale, tylko we wcześniejszych, kiedy jest prorokowane, że urodzi się Jan, że ta żona twoja w późnej starości urodzi ci syna, i jest powiedziane, będzie jeszcze w łonie matki napełniony Duchem Świętym. To jest właśnie ten moment. To Jan tam jest. To Jan jest w łonie, ten, który się poruszył z radości. To Jan jest napełniany Duchem Świętym w łonie swojej matki. Duch Święty jest od samego początku w historii Jezusa. On jest tym, który wykonał, jakby zaaranżował ten plan. Pan Jezus się go podjął wypełnić, przyjść tutaj, wziąć to ludzkie ciało. Ten, który istniał przed zaprawdę powiadam ci, zanim Abraham się stał, ja jestem. Mówi to, chcieli kamieniami wtedy wrzucić w niego. Powiedział prawdę o sobie. On był przed poczęciem świata, przed powstaniem świata. Jest odwiecznym Bożym Słowem, Ewangelia Jana o tym mówi. Natomiast tutaj przyszedł, On się ograniczył dla naszego zbawienia. I Duch Święty robi wszystko, tak my patrzymy, żeby tą ofiarę Jezusa, to, że zaczął od tego, że sam siebie umniejszył, jak pisze w liście Paweł, że się ogołocił, aby przyjść tu na świat, żeby nas zbawić. I to widzimy też tutaj właśnie, kiedy od samego początku Duch Święty działa. Najpierw w Marii, potem w Elżbiecie, a potem w Symeonie. Urodzi się przecież Pan Jezus. Aniołowie przyjdą zaśpiewać jeszcze na Jego urodzinach i jeszcze pójdą Go zanieść do świątyni. Jest napisane, że a Duch Święty posłał Symeona. Zaraz tutaj przeczytamy o świadectwo o Symeonie. No, może mi gdzieś uciekło, bo tak jest. A wtedy był w Jerozolimie, to jest Ewangelia Łukasza, drugi rozdział i od 25. Był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy, bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu to Duch Święty, co zrobił, powiedział, objawił. Objawił. To jest coś, co, mówię, jest nadzwyczajne. Nie da się tego wydedukować. Duch Święty mu objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecko Jezus, aby wypełnić przepis, wziął go na ręce i błogosławił. Symeon to jest ten, zobaczcie, Duch Święty wszystko ma pod kontrolą. To nie jest taki naiwny, chociaż jest to obraz, taki gołąbek, którego tupniesz nogą i ucieknie, bo to tak ludzie czasami myślą. Taki mniejszy Bóg. To jest prawdziwy, potężny Bóg. Potężny Bóg ze swoją mocą, z potęgą, z tym, że ma wpływ na rzeczywistość. Wszystko, jak mówi, co Pan Jezus mówi, jeżeli ja mocą Ducha Świętego wypędzam demony, czyją mocą Pan Jezus był tu i działał na ziemi? Kiedy po poście Pan Jezus w Ewangelii Łukasza po 40, Duch Święty zaprowadził go na pustynię i pościł 40 dni i pełen Ducha Świętego poszedł na pustynię, a pełen mocy wyszedł z tej pustyni Ducha Świętego. To On, Duch Święty w Nim. W Nim od samego początku jest jakby częścią Jego osobowości. Tej tutaj ludzkiej, ziemskiej osobowości. Częścią jest Maria, a część jest z Boga przez Ducha Świętego. Bóg przez Ducha Świętego cały czas ma wpływ na rzeczywistość, w której jesteśmy. On nas zmienia, On nas kształtuje, On nam objawia Słowo. On nas przygotowuje, On sprawia, że w trudnych sytuacjach jesteśmy sobie w stanie poradzić, że nie uciekamy. Przykład, pamiętacie sytuację, może przeczytam ten fragment, który właśnie mnie kiedyś skłonił, nie tak dawno, zresztą mówiłem w piątek o tym, że jest taki fragment w liście do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, jest tu powiedziane tak. Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział i 7 werset. Albowiem nie dał nam Duch ducha bojaźni, ale mocy, miłości i powściągliwości. To jest w ogóle tłumaczenie, powiedziałem to w piątek, które nie ma się nijak do rzeczywistości. Bo ani nie powściągliwości, ani nie bojaźni. Przeczytam, jak jest w oryginale i przeczytam, jak w niektórych tłumaczeniach już jest, bo się ludzie nie boją już teraz, bo prawda jest taka, no aż trudno to sobie wyobrazić, że Bóg tak coś napisał. To jest przekład toruński albo przekład literacki dosłowny. Albowiem nie dał nam Bóg ducha tchórzostwa, nie bojaźni, bo śpiewamy duchu bojaźni Bożej. To bojaźń pochodzi od Boga, od Ducha Świętego, bojaźń przed Bogiem, ale tchórzostwo jest cielesne. Nie dał nam Bóg ducha tchórzostwa, ale mocy, miłości, nie powściągliwości, ale trzeźwego myślenia. I tak jest we wszystkich tłumaczeniach. Trzeźwego myślenia, osądzania. Wtedy, kiedy mamy problem, to wołajmy, objaw mi, Panie, namaściłeś, mam udział w tym duchu, niech to trzeźwe myślenie do mnie wróci. Przykład tego, co wam teraz powiedziałem, jest Pan Jezus, jakby skazywany przed Sanhedrynem. I przychodzi kobieta i mówi, ty, wskazuje na Piotra, ty byłeś z nim. Nic, nikt nie podobnie, a ja go nie znam w ogóle. Przychodzi druga, ty, ja cię znam. Nie, ja to nie ja. I przychodzi trzecia, nie, ja to nie ja. Czy trzeci, tak. Tchórzostwo. Najczystszej wody tchórzostwo. I przychodzi Duch Święty. I mimo drzwi zamkniętych z obawy przed Żydami, tam jest Piotr, zamykali się, bo się bali Żydów. Przychodzi Duch Święty, a Piotr wychodzi na dwór i mówi, wygłasza pierwsze kazanie. W ogóle go to się nie przejmuje. To jest Duch właśnie, który przychodzi. Mocy, nie tchórzostwa. Tchórzostwo było wcześniej, w Piotrze, w tym potężnym rybaku, który niejedną wichurę był w stanie znieść na morzu. To tutaj się wystraszył kobiety. Ale wtedy, kiedy przyszedł Duch Święty, to nie z duchem tchórzostwa, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ten sam Piotr, przed chwilą, w godzinach byśmy to, czy w minutach byśmy to powiedzieli, raz tchórz, a w drugim razem pełen odwagi idzie i głosi i nawraca się 3,5 tysiąca osób. To jest ten duch, to Duch Święty, który nie jest duchem tchórzostwa. Tchórzostwo jest w naszym sercu jakby z natury. Boimy się, to jest coś, co jest. Ale Bóg daje nam ducha, który jest duchem mocy, miłości, bojaźni, ale Bożej, nie przed ludźmi. Na końcu przeczytamy o tej bojaźni, która też jest właściwa i niewłaściwa. Więc to jest Duch Święty. To jest ten Bóg spójny. Bóg, który nie musimy wiedzieć co i jak. Wiemy, że zachęca nas Duch Święty, który jest autorem całej Biblii. A Biblia jest, jak pisze Paweł w liście do Tymoteusza, że całe Słowo jest natchnione. Więc, a on pisze wtedy o Starym Testamencie, a my wiemy, że Nowy jeszcze bardziej. Więc całe Słowo jest natchnione. To jest Słowo, które wyszło jakby w cudzysłowie spod Jego ręki, spod ręki Ducha Świętego, który jest autorem, który jakby współpracował albo kierował tymi, którzy to Słowo pisali. Więc to całe Słowo jest natchnione, więc On jest autorem tego Słowa i też wtedy, kiedy przyjdą takie sytuacje, a przyjdą, kiedy będziemy musieli stanąć w prawdzie, i czasami nam mina zrzednie, to pamiętajmy, że Bóg nie jest Bogiem tchórzostwa. Nie dał nam Bóg ducha tchórzostwa, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Trzeźwego myślenia też, czy mam tak, czy inaczej postąpić. To jest to trzeźwe myślenie, to właściwy osąd sytuacji. To jest w ogóle temat rzeka, bo z tych różnych wersetów porobiono różne dziwne sytuacje i na przykład, no nie, przecież ani wam, ani mnie się nie klei, kiedy ktoś zaklina rzeczywistość, że jest zdrowy, będąc chory, nie mając nogi, nie? No to jest brak trzeźwego myślenia. Duch Święty jest duchem trzeźwego myślenia. Co innego, kiedy masz od Boga, bo tak się może zdarzyć, że masz wyznać, że masz ogłosić, ale to jest zupełnie inny, działać na Boże Słowo, na Boże polecenie wyjątkowo, a normalnie korzystasz z trzeźwego myślenia Ducha Świętego. Jesteś chory, masz słabość, proś Boga, wezwij starszych, wołaj o rozwiązania, nie ogłaszaj, że jesteś zdrowy, jak jesteś chory, to nie jest trzeźwe myślenie. Żebyśmy to zobaczyli, Bóg nam dał takiego ducha. No i mamy problem właśnie niejednokrotnie w kościołach z takim, że tego trzeźwego myślenia nie ma. Więc Pan działał od zapowiedzi, przez narodziny, przez to, że był w świątyni, później też ofiarowany, jakby pobłogosławiony przez Symeona. Później Duch Święty był, kiedy Pan Jezus przyszedł ochrzcić się chrztem Janowym do wody, w wodzie i wtedy się pojawił właśnie głos, to jest Syn mój umiłowany i gołębica nad Panem Jezusem. Więc to On już wtedy był. Potem poszedł jak już wspomniałem, na ten post, a potem nauczał w mocy Ducha Świętego. Potem wskrzeszał, uzdrawiał, głosił potężne słowo, uciszał burzę. To wszystko dzięki Duchowi Świętemu, który w nim był. To wszystko wiemy, jak nam Biblia odkrywa, że on właśnie był wyposażony przez Ducha Świętego. To potem Paweł napisze to, Łukasz napisze to w Dziejach Apostolskich, że przez Ducha Świętego, który był w nim, czynił wiele rzeczy. Pan Jezus miał przyjść i umrzeć, a wyposażeniem do tej służby było to namaszczenie ducha, które było w nim. Więc to jest coś, co jest spójne. Jeszcze raz mówię, to jest ta cała Boża Trójca, jest zawarta w tym, o czym dzisiaj mówimy. Oczywiście chrzest jest ustanowiony też jak w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. O Elżbiecie już mówiłem. I może tak skracając już, może tutaj już widzimy, że mam nadzieję, że widzimy, że Bóg i Ojciec, i Syn, i Duch Święty są spójni, współdziałają w tym, o czym mówimy w dziele zbawienia człowieka. To chcę, żeby nam to zabrzmiało może jeszcze z pierwszego listu Jana, z 4 rozdziału, i kilkanaście wersetów. Bo to jest wielka prawda, w której za chwilę się okaże, że oni wszyscy uczestniczą. I jak niesamowicie ważne jest to, o czym wam powiedziałem, że można mieć pewne objawienie, ale i wziąć je dla swojego życia, ale potem trzeba jakby zastanawiać, byśmy to powiedzieli tak, zgłębiać, coraz głębiej wchodzić, co Panie mówisz do mnie. To dotyczy właśnie tego, o czym teraz mówimy, Bożej miłości. Umiłowani, to jest pierwszy list Jana, 4:7. Umiłowani, miłujmy siebie nawzajem, gdyż miłość jest Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował i Syna swojego dał jako ubłaganie za grzechy nasze. I umiłowani, jeżeli Bóg tak nas umiłował i my powinniśmy się nawzajem miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli się nawzajem miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła do doskonałości. Zwracam uwagę, jeżeli się nawzajem miłujemy, Bóg mieszka w nas. Bardzo zobowiązujący fragment. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, On w nas, że Ducha swego nam udzielił. To, żeby miłować innych, jest właśnie z tej mocy. Duch jest duchem mocy, również, a miłość Boża rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. On jest tym, który rozlewa, list do Rzymian. Bóg rozlewa tą miłość w naszych sercach. Miłość do Boga, ale też miłość wzajemną. Jeżeli nie ma Go w nas, jeżeli żyjemy bez relacji z Nim, jeżeli, jak mówi Słowo, zasmucamy Ducha Świętego, to i ten przepływ miłości jest mocno ograniczony. Lub w ogóle zatrzymany nie ze strony Boga, to my tamy stawiamy. Bóg rozlewa miłość przez Ducha Świętego w sercach naszych. A jeżeli Duch Święty nie ma do nas dostępu, to i miłość do nas z nas nie wypływa. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, że On, a On w nas, że Ducha Świętego nam udzielił. A myśmy widzieli, świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Zobaczcie, znowu wszystko jest zamknięte w tym jednym, że to jest sedno całej Ewangelii naszego, tego, co mamy wierzyć. A myśmy poznali kto Zbawiciela świata. Kto wtedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A my poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg do nas, ma do nas. Bóg jest miłością. Drugi raz powtórzone. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Słuchajcie, możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jak On jest, tacy i my jesteśmy w świecie. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. To wam chcę zostawić. Znacie wasze serca. Wiecie, jakie strachy przychodzą na wasze życie? Jakie obawy przychodzą na wasze życie? Obawy z tego świata, obawy rodzinne, obawy takie, powiedzmy, polityczne. Kto się boi, nie wydoskonalił się w miłości, jest powiedziane. Miłości do Chrystusa, nie tej. Bo jeżeli kochasz Pana całym swoim sercem, to wtedy pokój i Boży jest twoim udziałem. Nie ma strachu wtedy w tobie. To jest cudowna Boża obietnica. Jedna z takich najcudowniejszych. Że jeżeli kochasz i wiesz, jak jesteś kochany, że nawet Syna swojego nie oszczędził, to nie ma strachu. jak on syna swojego nie oszczędził, to przecież ja mam ufność, że będę zachowany w dzień sądu. Oczywiście rozumiemy to, że to chodzi o te strachy, które są irracjonalne, które są przez diabła podgrzewane, które są przez innych wrzucane. Bo jeżeli trwamy w grzechu, to nie może, to Bóg jakby sam w sobie mówi w innym miejscu, też Jan w tym listach swoich, że wtedy nie znamy Boga. Jeżeli znamy Boga, a tu jest mowa o tym, że kto zna Boga, ten jakby ma nienawiść do grzechu. Nie znaczy, że nie zgrzeszy, ma nienawiść do grzechu. Jak widzi, że podtrzymała mu się noga, to idzie do taty i mówi: upadłem, wywróciłem się, brudny jestem, umyj mnie. Ojciec myje krwią Chrystusa, bo się chowamy w Nim. I wtedy nie ma strachu. Chcę to wam zostawić. Nie ma strachu. Duch Święty to sprawia. Ten dany nam Duch Święty, bo rozlewa miłość i do nas, i nas naszą do Boga. Kiedy rozumiesz, jak jesteś kochany, kiedy dotarło to głęboko do twojego serca, nie ma obaw. Jestem kochany. Bo nie mogę, tak jak ja kocham, to nie mogę, jak kochasz kogoś całym swoim sercem, to nie będziesz go kłamał, oszukiwał, ranił i mówił, że go kochasz. To w życiu ludzkim to działa. Znamy to z ludzkiego życia. Więc to samo dotyczy relacji z Bogiem. Kiedy stajemy przed Bogiem i wtedy, kiedy Duch Święty nas przekonuje od grzechu, nie udajemy, głowy w piasek nie wkładamy, tak, to do mnie, zgrzeszyłem, pomyślałem, źle zrobiłem, czy zrobiłam, czy pomyślałam. Kiedy tak pokutujemy z tych rzeczy, to wiedzcie, że wtedy nie ma strachu, że o dzień sądu. Wtedy nie ma strachu o nasze zbawienie. Wtedy nie ma strachu, jak zostanę znaleziony. To jest dzieło Ducha Świętego w nas. A miłość Boża rozdana w sercach naszych jest rozdawana przez Ducha Świętego. A kto wie, jak jest kochany, ten ma pokój, ten nie ma obaw. Tym jest też działanie Ducha Świętego w nas. Zachęcam każdego z nas do tego, żeby zsiadać do Słowa Bożego i czytać, rozważać te fundamentalne... Zobaczcie, to jest tylko jedna prawda, że On wziął grzechy nasze i został za nie ukarany za nasze grzechy i zmartwychwstał. Że jeżeli Bóg tak zrobił, żeby ciebie, bracie, siostrę ocalić, to jakże? Chyba, że nie chcesz. Nie chcesz puścić swoich grzechów, swoich zachowań, swoich złych nawyków. To po naszej stronie. Bóg chce dać nie tylko wolność od tych złych rzeczy, ale pokój. Pokój, nie będzie strachu. Nie ma. Kto się boi, nie wydoskonalił się w miłości. Ma tutaj zaległości. Nie chodzi o trenowanie pozytywnego wyznawania. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jak jesteś kochany. Ile za ciebie zapłacono. Jak cenny byłeś dla Boga, albo inaczej, jak wielką miłość ma Bóg do ciebie, że gotów był zabić swoje dziecko, żeby ciebie ratować. Weź sobie to tak przekalkuluj, tak spokojnie. Duch Święty właśnie po to tu jest posłany, aby nam wyjaśniać, objawiać. Jeżeli to dotrze do nas, a to jest objawienie, bo rozum to jest jedno, ale jak odczujesz, jak jesteś kochany, nikt ci tego nie zabierze. Może być jakieś potknięcie, ale gdy wspomnisz to Boże dotknięcie, jak jesteś kochany, wracasz od razu, pionowo. Mówisz: Panie, dziękuję Ci, że Ty mnie tak kochasz. Nie kochasz mnie na przykład umytego, wyspowiadanego, oczyszczonego. Kochasz mnie, bo mnie kochasz. Twoja miłość nie jest za coś. I wtedy rzeczywiście Duch Święty sprawia, że ten strach odchodzi. Kochani, zachęcam was do tego, żeby zrozumieć, że to tak w pewnym sensie działa prosto, chociaż wymaga od nas odłożenia tych swoich wyobrażeń. Tego, że jak się do tego pomodlę, to tamten się obrazi. To po kolei te wszystkie wyobrażenia trzeba poodkładać. Tego, że właśnie trzeba w jakiś sposób zasłużyć na tą miłość. Nie da się na nią zasłużyć. Można tylko obrazić Boga, że chcemy Mu coś udowodnić. Mówiłem tu o tym już wielokrotnie. I to też do tego wszystko zmierza. Bóg jest cudowny w swej troistości, nie do zrozumienia, jeżeli zechce, to nam objawi, ale do wiary. On taki jest po prostu. I niech to nam się tak zapisze w sercach i po prostu zgodnie, według wiary waszej postępujcie. Nie według patrzenia, nie według tego, co oczy widzą. Według wiary. Bóg nas kocha i za nas dał swojego Syna. Niech was to moc to spionuje. i w tym negatywnym, że nie róbcie tego, żeby Boga nie obciążać. I zobacz, jak cenny jesteś dla Boga rzeczywiście, jak On cię bardzo kocha. Amen.